Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej i tutaj pracuje się nad robotem, który ma dezynfekować pomieszczenia. W walce z pandemią to bardzo potrzebne urządzenie. Czy to będzie taka nisza wytwórcza i projektowa? O tym rozmawiam z profesorem Kazimierzem Dzierżkiem i Maciejem Rećko z Politechniki Białostockiej. To jak z tym urządzeniem? Rzeczywiście będzie to teraz taki wymóg współczesności? Musimy się szykować na kolejne emisje pandemiczne, wirusowe, bakteryjne?
Podstawowa sprawa to urządzenie zabija nie tylko koronawirusa, ale też zabija grzyby, pleśnie, różnego innego typu wirusy. Więc nawet jeżeli pandemia koronawirusa minie, to jeżeli będzie stosowane w różnych miejscach, to bardzo dobrze spełni swoje zadanie też po tej pandemii.
Tutaj wykorzystywane są także doświadczenia z łazików marsjańskich. To, co jednak zostało, jeśli chodzi o pewną wiedzę, pewne umiejętności.
Część naszych doświadczeń zdobytych przy budowie analogów łazików marsjańskich wykorzystaliśmy przy budowie robota dezynfekującego. Dzięki temu uważamy, że nasz robot będzie konkurencyjny i sprosta nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom.
Co trzeba było wziąć pod uwagę, żeby zaprojektować to urządzenie? Bo nie jest ono skomplikowane de facto.
Tak, ale tutaj trzeba było wziąć pod uwagę specyficzne warunki. Ten robot będzie pracował w pomieszczeniach, gdzie mogą się pojawić obiekty, których nie było. Przykładowo pani sprzątająca może zostawić miotłę na biurku i robot jadąc może o taką miotłę zawadzić i mogą się uszkodzić elementy świecące, więc trzeba było systemy bezpieczeństwa bardzo mocno wyśrubować tutaj, a także żeby był bezpieczny dla ludzi. Przede wszystkim robot nie może pracować w otoczeniu ludzi. To promieniowanie po pół minucie, nawet po 10 sekundach jest już bardzo szkodliwe dla naszej skóry.
Czyli trzeba było tutaj połączyć układy jezdne i także te układy świecące, no bo wycinek promieniowania tutaj wykorzystujecie to, które źle działa na białka.
Promieniowanie wykorzystane w naszym robocie normalnie nie występuje na Ziemi, ponieważ jest blokowane przez atmosferę. Jest niezwykle szkodliwe dla organizmów żywych ze względu na to, że niszczy DNA i RNA. Co chcemy wykorzystać właśnie, żeby dezynfekować powierzchnię?
Czy zapotrzebowanie może być duże? Czy są szanse na to, żeby zacząć wytwarzanie tego rodzaju urządzeń? Bo to jest projekt, to jest prototyp.
To jest prototyp produkcyjny. W tej chwili trwają prace nad stworzeniem produktu produkcyjnego, tak zwanego całkowicie już, technologicznie. I na ten robot została podpisana umowa licencyjna z firmą Zurat z Ostrowi Mazowieckiej, która będzie tego robota produkować.
Jaka jest różnica między projektem, a projektem produkcją?
Na początku powstał demonstrator, czyli ten, tak, to jest ten taki pierwotny robocik, który był wykorzystany w reklamie naszej uczelni.
Jak go można opisać? Może podejdziemy.
To jest prosta konstrukcja trójkołowa, która ma zbudowaną wieżę z trzech profili i do tego są zamocowane promienniki UV, takie typowe handlowe. Natomiast prototyp przedprodukcyjny tak zwany, ten nowy robot ma już bardzo profesjonalnie zbudowane zawieszenie, bardzo profesjonalną obudowę. Tak samo wieża jest zbudowana. Wszystkie elementy, które mogą być uszkodzone przez promieniowanie, są osłonięte. Całość jest wykonana ze stali kwasoodpornej, więc odpornej całkowicie na promieniowanie, ale ma to jeszcze wady, ponieważ to jest testowane w tej chwili i wszystkie wady, które były w czasie testów wychwycone, zostaną w tej chwili zmienione i zostanie robot przystosowany do produkcji seryjnej. Produkcja jednostkowa to możemy, tak kolokwialnie mówiąc, niektóre rzeczy młotkiem dopracować, natomiast przy produkcji takiej seryjnej już, musi być wszystko z przyrządów robione, żeby te roboty były w 100% powtarzalne.
Panie Macieju, dlaczego zajęliście się tym robotem? To wyzwanie pandemiczne było na tyle oczywiste?
Pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia jest profesor Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego. On zwrócił się do nas z pytaniem, czy nie chcielibyśmy pomóc zbudować robota, który mógłby nieść właśnie te promienniki, promieniowanie, aby bezpiecznie można było dezynfekować powierzchnię. My się zgodziliśmy. Projekt wydawał się być bardzo ciekawy. Nie myliliśmy się. Praca przy nim była bardzo satysfakcjonująca oraz, jak wiemy, również udało się uzyskać komercjalizację bezpośrednią naszego pomysłu na rynku.
I projektu, bo to zostało zamienione. Właśnie, wracam do tego, czy tego rodzaju urządzenia to może być specjalizacja Politechniki?
Politechnika buduje bardzo wiele fajnych urządzeń. Akurat w tym momencie wstrzeliliśmy się w zapotrzebowanie na tego typu urządzenia i o tym, że to urządzenie będzie popularne i będzie raczej dobrze się sprzedawało, świadczy to, że ta nagroda dostała Oscara, nagrodę równoważną Oscarowi filmowemu w dziedzinie wojskowej Defendera. Rokrocznie przyznawanych jest kilkanaście takich nagród, w tym roku zostały przyznane tylko 3 i ten robot właśnie dostał tą nagrodę.
To na tych targach ostatnich?
Tak, na ostatnich targach. Firma Zured właśnie wystawiała tego robota w zasadzie przedprodukcyjnego. Produkcyjny będzie prawie identyczny, więc to jest wersja finalna tego robota i został nagrodzony właśnie nagrodą Defender.
To na ostatnich targach w Kielcach, targach obronnych, bo rzeczywiście tego rodzaju urządzenia można wykorzystywać nie tylko w pandemii, ale także później, kiedy już owej pandemii koronawirusa nie będzie, ale nadal kwestia dezynfekcji pomieszczeń zawsze będzie istniała.
Tak, to może być przeciwdziałanie także broni biologicznej, więc to może zastosowanie w obronności także znaleźć. W tej chwili będzie wykorzystywane w wojsku pewnie też do dezynfekcji, ale docelowo może też mieć to zastosowanie przy zwalczaniu broni biologicznej.
Stąd takie szerokie spektrum. Powracam do kwestii, czy to może być specjalizacja Politechniki, czy tego rodzaju urządzenia to jest wyzwanie badawczo-inżynierskie, projektowe?
To jest wyzwanie badawcze ze względu na promieniowanie, badawczo-inżynierskie ze względu na konstrukcję, a przede wszystkim niezawodność tego robota. On musi spełniać normy CE i to będzie, zdaje się, pierwsze urządzenie, które będzie całkowicie wytwarzane w Polsce. Wszystko będzie polskie. Podwozie, napędy, sterowanie i oświetlenie, to wszystko będzie złożone w całość. To nie będzie robot, który na robota nałożono wieżę i on dezynfekuje, tylko to jest wszystko robione od podstaw do tej właśnie aplikacji.
Czyli rzeczywiście spore wyzwanie, sporo pracy i co najważniejsze, wykorzystanie tego, czym polski przemysł już dysponuje.
Dokładnie. Robot będzie produkowany właśnie przez firmę Zured. U nas jest on konstruowany, poprawiany we współpracy z technologami tamtej firmy i tutaj uważam, że mamy szansę na wprowadzenie bardzo dobrego produktu, który będzie też oparty na badaniach naukowych, ponieważ w tej chwili są prowadzone badania na zabijanie wirusów, żebyśmy mieli dokładnie informacje o tym, jak on będzie oddziaływał na te wirusy, a my równolegle w tej chwili prowadzimy badania sterowania, prowadzimy też badania nad układem jezdnym, nad stabilnością, nad wieloma aspektami takimi technicznymi robota jeżdżącego.
Tu wykorzystujecie tylko promieniowanie, ale nie ma jeszcze mgiełki z alkoholem, która by to oddziaływała na powierzchnię, odkażała je, także no oczywiście i powietrze.
Alkohol nie jest magiczną substancją, która gdy zostanie rozpylona, nagle zabije wszystkie drobne ustroje. Rolę właśnie takiego magicznego medium spełnia wysokoenergetyczne promieniowanie, jakim jest UVC. To rzeczywiście działa, to rzeczywiście zabija wirusy. Niestety jest też szkodliwe dla innych organizmów żywych, dlatego musimy się przed nim chronić, więc wysyłamy roboty, żeby mogły naświetlać pomieszczenia, a my możemy się schronić za drzwiami, w innym pomieszczeniu, tak, żeby nie być wystawionym bezpośrednio na ekspozycję tym promieniowaniem.
Czyli gdzieś w szklanym pomieszczeniu, no bo wiadomo, że szyba zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe. Może nie w całości.
Szyba jest jednym z możliwych materiałów, które zatrzymują część tego promieniowania. Oczywiście musi być odpowiednio gruba, aby większa część tego promieniowania szkodliwego została zatrzymana i żeby operatorowi nic się nie stało. Dlatego też robot będzie wyposażony w algorytmy autonomii, żeby mógł te najbardziej podstawowe zadanie, czyli dezynfekcję, wykonać sam.
To może spróbujemy maszynę uruchomić. Trzeba było przekręcić magiczny wyłącznik, zaczyna coś zasysać.
System bezpieczeństwa, odłączenie mechaniczne akumulatora, ponieważ tu jest bardzo duże prądy płyną, więc musi być odłączenie wyłącznikiem mechanicznym akumulatora, żeby ten robot nie spłonął. O tak powiem, w przypadku zwarcia.
Teraz ten szum?
Ten szum to jest szum wentylatora przetwornicy i wentylatora układów napędowych.
O, zapaliło się. Za chwilę musimy się gdzieś schować.
Akurat w tej chwili mamy lampy demo założone, które imitują światło ultrafioletowe. To są zwykłe niebieskie. Tak jak zresztą wszystkie inne firmy właśnie na prezentacji stosują światło niebieskie, bo ono kolorem jest podobne do tego światła.
Ale ono nie jest szkodliwe.
Maszyna
jeździ?
Jeździ. Jeździ, skręca, tańczy. W zasadzie prędkość, którą powinniśmy wykorzystywać w tym robocie do pracy, to jest rzędu kilku centymetrów na sekundę. Lub możemy zastosować system, jedziemy, zatrzymujemy się na jakiś czas, jedziemy, zatrzymujemy się tą metodą, aczkolwiek i ta metoda jest tak samo skuteczna.
Czyli albo wolno, albo partiami.
Albo przerywanie, dokładnie.
Tutaj jest oczywiście urządzenie sterujące.
W prototypie wykorzystujemy sterowanie takie jak w dronach, dzięki czemu mamy pewność, że nie wymknie nam się spod kontroli. Wykorzystujemy aparaturę modelarską, żeby przekazywać informacje, które interpretuje nasz robot i wykonuje każde nasze polecenie bez zawahania.
Piszczy, jeździ, ale najważniejsze, że świeci.
Najważniejsze jest to, że emituje właśnie światło, które jest zbawienne dla naszego zdrowia.
Na razie dosyć szybko jeździ, ale w rzeczywistości to on tak ekspresowo nie będzie się poruszał.
Zawsze wrażenie robi szybko poruszający się robot, w związku z czym pokazy mogą być dokonywane na wyższej prędkości. Docelowo prędkość będzie znacznie niższa i mamy nadzieję, że przy odpowiednim zastosowaniu odpowiedniej prędkości będzie wydajnie mógł zabijać te drobne ustroje.
I grzyby.
I grzyby.
Jesteśmy tutaj w pracowni Politechniki Białostockiej, bo tutaj to urządzenie, ten prototyp powstaje. Widzę drony, komputery. To tutaj młodych ludzi przygotowujecie do tego, żeby konstruowali takie maszyny, programowali je?
To jest pracownia badawcza, w której właśnie zajmujemy się produkcją, testowaniem dronów. Także badamy różne elementy. I tutaj studenci z kół naukowych też mają wstęp i mogą jakieś tam elementy sobie przebadać i przetestować.
Tutaj jest aparatura badawcza, tamta maszyna.
Tam są wyważarki do wałków giętkich i do wałków sztywnych.
Czyli odpowiednie maszyny, które mają spowodować, że jak skonstruujemy jakąś maszynę, to ona nie będzie zbyt drgała.
Dokładnie, możemy zbadać właśnie drgania tej maszyny, drgania wału i wtedy możemy ewentualnie zrobić korekty wyważenia.
A tutaj?
Wycinarka laserowa. Bardzo, bardzo przydatna rzecz. Możemy z tworzywa sztucznego wyciąć szybko elementy prototypowe, żeby sprawdzić, czy wszystko nam pasuje.
Co jeszcze tutaj można zobaczyć?
System zasilania, systemy FPGA do sterowania szybkie. I to w zasadzie chyba wszystko z takich głównych rzeczy.
A za nami tutaj jest?
A za nami hala maszyn, gdzie mamy frezarkę CNC, mamy gilotynę, mamy prasę, a obok hala maszyn, na której mamy wszystkie pozostałe urządzenia, które są nam potrzebne do wykonywania różnych elementów i części prototypowych.
I tutaj to wykorzystują studenci, czy tylko pracownicy naukowi? Czy studenci mogą tutaj poznać te nowe maszyny, nowoczesne technologie?
Studenci na zajęciach oczywiście pracują na tych maszynach, mają zajęcia i mogą poznać te nowe technologie, a także studenci z kół naukowych akurat bardzo często wykorzystują maszyny, oczywiście w przenośni wykorzystują, ponieważ to pracownicy techniczni wykonują elementy do naszych robotów, dronów i różnych innych elementów, które są przez te koła naukowe wytwarzane na naszym wydziale.
Oni mają wymyśleć, a ludzie do roboty tutaj są, żeby odpowiednio te maszyny obsługiwać.
Dokładnie. Studenci wymyślają, później idą do pracowników, oni patrzą na te rysunki, mówią, co trzeba poprawić, że jest troszkę nie tak. Studenci poprawiają i wtedy są te elementy wykonywane i uruchomiane, produkowane dalsze elementy.
Czyli tutaj namacalnie można poznać tą technologiczną, przemysłową rzeczywistość.
Dokładnie. Oprócz tego mamy też dużą przestrzeń do testowania. Możemy tutaj testować drony, roboty.
A to ta siatka tutaj specjalnie
ta
założona,
siatka to
żeby
jest właśnie
nie uciekły.
Do dronów, żeby nie uciekły. A obok właśnie duża hala do przejazdów, gdzie możemy sprawdzać prędkość robotów, stabilność ich i tak dalej.
Czyli tutaj wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą się zajmować robotyką, dronami i tym podobnymi urządzeniami, odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę mogą zdobyć.
Tak, oczywiście. Mamy kierunek mechatronika, na którym właśnie pokazujemy to i ci studenci, którzy są pod naszą opieką, mają bardzo szerokie pole do popisu, żeby te elementy testować.
Bo te projekty tutaj, ta maszyna, którą stworzyliście do dezynfekcji, to jest no, efekt, że tak powiem, funkcjonowania całej tej bazy dydaktycznej i sieci badawczej.
Oczywiście bez maszyn i urządzeń byłoby to bardzo utrudnione, ponieważ wykonanie jakiegokolwiek elementu wiązałoby się z koniecznością pojechania do jakiejś firmy, żeby go, możemy nawet projekt wysłać, ale odebrać trzeba i to zajmuje czas. W firmach w tej chwili są kolejki duże, więc wykonanie by trwało nie półtora, czy to było około miesiąca wykonanie tego robota, to trwałoby 2, 3 albo 4 miesiące i wtedy byśmy o tym robocie mówili gdzieś tak na koniec grudnia pewnie.
A studenci musieliby zamawiać, tylko składać. No, siedzenie, co w pandemii może jest fajne, przy komputerze zamawianie via odpowiednie platformy, odpowiednich części i później składanie. Nie, tutaj mają szansę wytworzyć to od początku do końca.
Niestety, nie da się zrobić robota z gotowych części takiego, jakiego chcemy. Da się zrobić jakiegoś typowego robota.
Takiego składaka.
Składaka, dokładnie. Żeby zrobić coś własnego, coś, co nam pasuje, co spełnia nasze wymagania, 70-80% części musimy wykonać sami. Gotowe są napędy, gotowe są opony, ale na przykład felgi już są wykonywane przez nas.
Pod konkretny projekt.
Pod konkretny projekt, pod konkretne zapotrzebowanie.
Podobnie jest z elektroniką. Też można poszczególne elementy, podzespoły zamówić, no bo wytwarza się je gdzieś tam w Azji. Natomiast później to trzeba poskładać. To też pewna umiejętność, ale chyba najciekawsze jest stworzenie czegoś od podstaw.
Oczywiście. W tym momencie studenci testują, składają to z komponentów gotowych, ale komponenty gotowe mają to do siebie, że ich jest na przykład kilkanaście i są łączone ze sobą kablami, z łączami różnymi. A to wiąże się z ryzykiem odłączenia. Dlatego po przetestowaniu, po zoptymalizowaniu całego układu sterowania wykonywane są obwody drukowane i lutowane jest wszystko tak, jak to potrzebujemy. Dzięki temu uzyskujemy miniaturyzację i większą pewność działania.
No właśnie, czy ta elektronika była tutaj wyzwaniem?
Część elektroniczna tego robota jest bardzo zaawansowana, jednak myślę, że podołaliśmy zadaniu. Jeszcze wiele drogi przed nami. Sprawdzenie i dopracowanie algorytmów autonomicznej jazdy oraz dopracowanie systemów bezpieczeństwa tak, żeby można było z całą pewnością stwierdzić, że nasz produkt jest bezpieczny, a jednocześnie efektywny.
Czy ten robot będzie tak jak te takie automaty sprzątające w domach już nawet, bo możemy takowe używać i kupić, czy on będzie na tyle autonomiczny, czy całkowicie autonomiczny, żeby podołać temu zadaniu niezależnie od operatora, ze względu na to, że jednak to szkodliwe promieniowanie jest?
Taki jest nasz cel, żeby ten robot mógł sam wpuszczony do danego pomieszczenia dokonać jego pełnej dekontaminacji. I bardzo ciężko pracujemy nad osiągnięciem tego celu.
Czyli są tutaj odpowiednie czujniki, odległości i tym podobne?
Wszystkie czujniki oraz systemy bezpieczeństwa są już zaprojektowane i zostaną dodane już w ostatecznym produkcie.
To dalszy los tego produktu.
Jeszcze może uzupełnię wypowiedź kolegi. Ten robot to nie jest tak jak robot sprzątający. Robot sprzątający ma określoną wysokość, jest bardzo niski, więc zastosowanie czujników odległości na poziomie robota zapewnia mu bezpieczeństwo. U nas niestety powyżej robota jest jeszcze wieża, która ma 1,5 metra wysokości prawie.
Czyli ta wieża świecąca tym promieniowaniem UV.
I najgorszy problem jest zapewnieniem bezpieczeństwa, żeby nie uszkodzić tych elementów świecących. Bo zabezpieczenie samego robota to nie jest problem, to są czujniki odległości. U nas dochodzą jeszcze kurtyny świetlne, czujniki laserowe, kamera i wiele innych rzeczy, które jakby gwarantują bezpieczeństwo dla całego robota.
Czyli o tyle trzeba było to wszystko uzupełnić i o tyle elementów, żeby zapewnić mu odpowiednie funkcjonalności.
Dokładnie, bo jeżeli byśmy tak porównali do tego robota sprzątającego, to trzeba było wziąć robota sprzątającego, dołożyć do niego akumulatory, postawić wieżę i wszystko jest okej. Niestety to nie jest takie proste.
To dalszy los tego projektu.
W tej chwili pracujemy nad uprodukcyjnieniem, czyli żeby to się dało produkować technologicznie powtarzalnie. Pracujemy nad rozbudową algorytmów bezpieczeństwa. I jeżeli to zrobimy, zrobimy pierwsze sztuki produkcyjne, zostaną one poddane certyfikacji. Po uzyskaniu certyfikatu CE bezpieczeństwa i certyfikatu medycznego, roboty pójdą do seryjnej produkcji.
Przełom roku?
Mamy nadzieję, że to będzie połowa listopada, ale jak będzie, zobaczymy. Jeżeli nie będzie większych problemów, to uda się na połowę listopada, dlatego że od grudnia Zurat chce tego robota sprzedawać, bo to jakby ten produkt jest ich, ponieważ licencja jest przez nich wykupiona.
Czyli już wtedy będzie mógł się pojawić w szpitalach, w takich obiektach, w których niezbędne jest to dezynfekowanie.
Dokładnie. Będzie mógł już pracować, zapewnić bezpieczeństwo w tych pomieszczeniach, żeby można było w nich funkcjonować, żeby nie było w nich bakterii, grzybów i COVID-a.
Kiedy będzie kierunek operatora urządzeniem dezynfekującym, dekontaminującym?
Nie wiem, czy taki kierunek jest potrzebny w zasadzie.
No, jak niedługo będzie wymagana licencja na drona, no to będzie musiał być odpowiedni kierunek i odpowiedni certyfikat.
Być może, nie wiem. W tym momencie nie myślimy o tym. Myślimy raczej o takim robocie autonomicznym, który w zasadzie może włączyć pani, która utrzymuje porządek w pomieszczeniach, czyli pani, nie wiem, odkurza pomieszczenie, puszcza takiego robota, wciska przycisk start, idzie do następnego pomieszczenia, a robot załatwia sprawę dekontaminacji. W tym pomieszczeniu pani kończy drugie, przejeżdża robotem do drugiego, wciska przycisk startu i idzie do trzeciego, a robot jakby dezynfekuje. Czyli to będzie taki proces współbieżny.
Czekamy zatem na tę fazę już poprodukcyjną, czyli urządzenie będzie do dyspozycji i będzie można je zobaczyć, zastać w różnorodnych instytucjach czy miejscach, które trzeba dezynfekować. Na razie postępują prace nad wprowadzeniem tego do produkcji, dokładnym dopracowaniem, żeby można było wytwarzać już normalnie w fabryce tego rodzaju urządzenie. A o tym ciekawym robocie, on ma nazwę?
Robot nazywa się RobUV.
A o szczegółach tego projektu i o całym projekcie opowiadali profesor Kazimierz Dzierżek i Maciej Rećko z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Takie ciekawe urządzenia powstają w naszej uczelni. Jest to także wyzwanie dla młodych ludzi. Tutaj można poznać i zdobyć odpowiednią wiedzę, żeby tego rodzaju urządzenia wytwarzać. Taka jest jedna ze specjalizacji Politechniki Białostockiej. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.